Dzień dobry. Gościem Raptularza jest ojciec Piotr Kieniewicz, wnuk wybitnego historyka Stefana Kieniewicza, marianin, doktor teologii moralnej, autor kilku książek, w tym Bioetycznego labiryntu. Korzystając z tego, że ojciec przyjął nasze zaproszenie, chciałabym zapytać o eutanazję. Dlaczego chrześcijanie, a pośrednio także wszyscy wychowani w tej kulturze, powinni walczyć o życie umierających, zamiast na przykład skrócić ich cierpienie, jeśli staje się ono tak dokuczliwe, że chory sam o to prosi?
Myślę, że to jest trochę pytanie, trochę przewrotnie postawione, dlatego że muszę powiedzieć, że my nie jesteśmy wezwani do tego, żeby walczyć o życie umierających. Śmierć jest naturalną częścią naszej egzystencji, nieuchronną. Każdy, kto rozpoczął życie, to je zakończy, więc kiedy przychodzi pora, to przychodzi pora. I nie jest naszym zadaniem walczyć o życie zawsze umierających, chociaż są takie sytuacje, że rzeczywiście w niektórych przypadkach o ten czas trzeba zawalczyć. O tym może za chwilę porozmawiamy. Natomiast my jesteśmy wezwani do tego, żeby tym ludziom towarzyszyć, żeby ich nie zostawić samych, żeby ich nie przekreślić. I w tym sensie rzeczywiście trzeba o nich zawalczyć. I to jest walka w gruncie rzeczy z samym sobą. Bo opiekować się, być przy tym, kto odchodzi, jest rzeczą trudną. To kosztuje dużo sił, nerwów, emocji. Niekiedy kosztuje też i czas, i pieniądze być przy umierających. I jeżeli ich potraktujemy jako nieprzydatnych, to już w tym momencie ich jakoś zostawiamy. No i tracimy też motywację wówczas do tego, żeby być przy nich, skoro są niepotrzebni. Tymczasem, jak to Jan Paweł II powiedział w Salvifici Doloris, to jest list o cierpieniu, że sytuacja cierpienia jest okazją, żeby się ujawniła moralna wielkość człowieka. I niektórzy to interpretują, że chodzi o tę moralną wielkość tego, kto cierpi. Czasem również i jego. Ale nade wszystko tych, którzy mu towarzyszą. Wtedy się odsłania ich wielkość. Czy nie pozostawią, czy nie odepchną jakoś. Pamiętam, że któregoś razu trafiłem na wypowiedź księdza Kaczkowskiego. Myślę, nie trzeba go przedstawiać nikomu. I on powiedział coś takiego, to już, on już wtedy był mocno zaawansowany w swojej chorobie. I mówi tak, chory nie potrzebuje tego, żeby go zapewniać, że wszystko będzie dobrze. On potrzebuje, żeby go zapewnić, że nie zostanie zostawiony, że nie zostanie porzucony. Tego potrzebuje, że ktoś przy nim zawsze będzie, do samego końca, aż do samych drzwi. I dlatego tutaj nie mogę powiedzieć, że mam skrócić to cierpienie, bo to jest tak, jakbym chciał kogoś wykopać za drzwi. Natomiast są jakby dwie rzeczy, które trzeba dodać. Jedna to jest wspomniany przeze mnie przypadek, że trzeba zawalczyć o czas. To jest sytuacja, w której chory, umierający z jakiegoś powodu tego czasu ekstra potrzebuje. Na przykład, żeby poukładać swoje sprawy, żeby się pojednać z bliskimi, żeby się pojednać samemu ze sobą jakoś, z Panem Bogiem. Żeby wszystko się znalazło na swoim miejscu. Nie? Pamiętam, jak mój ojciec umierał, powiedział mi na niecały tydzień przed śmiercią, wiesz, muszę wszystko sobie poukładać. Już dwie rzeczy mam ułożone, ale jeszcze inne nie. Nie wiem, co układał. To jest jego tajemnica, ale widać było, że czując zbliżającą się śmierć, jednocześnie chciał, żeby wewnętrznie wszystkie sprawy były na swoim miejscu. I pamiętam drugą sytuację, kiedy pytanie, czy ma obowiązek walczyć o każdy dzień, zadał mi 26-letni chłopak umierający na glejaka mózgu. I on wewnętrznie już był poukładany, nie? Ale pytanie mi zadał, w jakich sytuacjach ma walczyć. Ja mówię, wiesz, Janek, czasem jest tak, że ktoś z bliskich jest niepoukładany i trzeba jemu dać czas. I on powiedział, aha, to ja jeszcze chwilę powalczę. W sumie ta walka była u niego bardzo krótka. Nowotwór go od diagnozy zjadł chyba w 3 tygodnie. Znaczy, jadł go pewnie wcześniej, ale tak, to szybko to poszło. Ale on to robił ze względu na swojego tatę. Że wiedział, że każda godzina jest dla taty ważna. I trzecia sytuacja, którą chciałem przywołać, to jest sytuacja od nas z hospicjum w Licheniu, gdzie był pacjent, który był skonfliktowany z całą rodziną. I jego stan się bardzo, bardzo pogarszał. On nie chciał współpracować z personelem też, jeśli chodzi o terapię, ale jakaś mądra pielęgniarka z nim rozmawiała, dała mu dużo czasu w sensie swojego na rozmowę i przekonała go, że dobrze jest, żeby się pojednał ze swoimi bliskimi. I jemu zaczęło na tym zależeć i poprosił o ten czas. I wtedy personel naszego hospicjum rzeczywiście podjął wysiłek, żeby jakby wydłużyć ten czas umierania, chociaż to się wiązało z przedłużeniem cierpienia tego człowieka, a działania w takim stricte medycznym sensie były daremne. Wiadomo było, że on umiera, ale liczył się ten czas i rzeczywiście udało się ściągnąć niemal całą rodzinę. On się pojednał z tymi wszystkimi ludźmi. Chyba jedno z dzieci tylko nie dojechało. I umierał pojednany i wdzięczny. Więc w tym sensie to nie była daremna terapia. Ona była ukierunkowana na czas, który był potrzebny. I tutaj dotykamy kwestii właśnie terapii daremnej i eutanazji.
Właśnie, bo co jeśli możemy dzięki współczesnej medycynie przedłużać życie? Możemy też ten problem odwrócić i niejako zadać pytanie odwrotne. Czy to życie możemy przedłużać w nieskończoność i gdzie tu jest granica?
Nie uda. Pamiętam, że nieżyjący mój mistrz i przyjaciel, profesor, ksiądz profesor Nagórny, niedawno była kolejna rocznica jego śmierci, on mówił o czymś takim, co nazywał zaciekłością terapeutyczną, że tak jakby lekarz, czy personel szerzej, ale także chory, nie dopuszczali do siebie myśli, że nie można nic zrobić już medycznie, w sensie leczenia, że zawsze coś trzeba zrobić, że jeszcze to, jeszcze tamto. Czasem mamy przykłady takich postaw, z jednej strony u lekarzy, którzy próbują jakiś zupełnie wręcz na granicy absurdu działań, jako działań ostatniej szansy i potem jeszcze jednej ostatniej szansy, jeszcze jednej ostatniej szansy. Albo pacjentów, którzy szukają w dziwnych miejscach na wschodzie czy na zachodzie ośrodków, gdzie prowadzone są eksperymenty i że to jest szansa na zdrowie. Bardzo rzadko jest to faktycznie szansa na zdrowie. Raczej jest to droga do uczestnictwa w eksperymencie, który być może kiedyś zaowocuje jakimś przełomem. Tak jest znacznie częściej, ale to jest jednocześnie bardzo kosztowne. Więc są organizowane przeróżne zbiórki. One idą w miliony, nie tylko złotych, czasem znacznie poważniejszych walut. I jest pytanie, czemu to ma służyć? To znaczy, czy ta walka o jeszcze jeden dzień, o jeszcze trochę, czy ona się przekłada na to, że to będzie życie, które będzie miało
sens.
W jakimś sensie, tak. Natomiast, bo życie w ogóle ma sens. Natomiast mi chodzi o to, że odniesienie do tego tekstu świętego Pawła, który mówi, jeśli w Chrystusie tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni politowania. Innymi słowy, że walczymy o każdą sekundę tu na ziemi, ale gdzieś gubimy odniesienie do wieczności. I nie akceptujemy śmierci. Wydaje mi się, że czasem jest tak, że trzeba przyznać, że nasze możliwości terapeutyczne, jeśli chodzi o walkę z chorobą, się zakończyły. I niekiedy lekarze mówią, nie jestem w stanie pomóc. To nie jest już do końca prawda. Nie jestem w stanie leczyć. To tak. Ale zawsze jestem w stanie pomóc. Tutaj wchodzi cała opieka paliatywna, hospicyjna. Tu wchodzi także to bycie przy chorym umierającym, tak żeby mu zapewnić maksymalnie duży komfort tego umierania. Pamiętam rozmowy, które mieliśmy w gronie ludzi związanych z ruchem hospicyjnym, też wokół eutanazji, gdzie pani doktor prowadząca hospicjum bodaj w Krakowie pracowała. Ona mówi, że rozmawia z pacjentem niekiedy bardzo mocno obolałym od choroby. To najczęściej są pacjenci nowotworowi. Ten ból jest niezwykle dotkliwy. I ona się pyta o poziom tego bólu w skali od 1 do 10 i ta skala się zmienia. To znaczy to, co dzisiaj jest 8, jutro będzie 6, bo się nagle okazuje, że to wzrosło, ale też jakoś wzrasta też przedziwnie tolerancja na ten ból. I pacjenci mówią, jak się czują, ale też mówią, co są w stanie znieść. I ona z nimi ustala program, że pacjent mówi, ja chcę być przytomny, jestem w stanie to znieść przez 2-3 godziny na dobę. Wtedy jak przyjdzie moja żona czy dzieci, to chcę być w miarę przytomny. I ona ustawia tak leki, że przez większość czasu on jest znieczulony w śpiączce farmakologicznej, która schodzi, dając mu możliwość się obudzić, daje możliwość spotkania, a potem, kiedy on mówi, już dosyć, tak? To z powrotem są włączane te leki mocniejsze. I to nie jest eutanazja. To jest po prostu pomoc w przeżywaniu choroby adekwatnie do stanu pacjenta. Nie? I wobec tego trzeba, żebyśmy sobie uświadomili, że to nie jest tak, że jesteśmy zupełnie bezradni. Swoją drogą, niektórzy pacjenci mówią, ja nie chcę być w śpiączce, wiem, że to potwornie boli, ale ja chcę być do końca w pełni świadomy. Tak umierał jeden z moich przyjaciół, który był na bardzo silnych lekach, ale na śpiączkę farmakologiczną się nie zgodził. Mimo, że to nowotwór kości potwornie bolesny był. I chciałem tu przywołać jedną niezwykle ważną rzecz, którą usłyszałem od holenderskiego kapelana pracującego w szpitalu, który tam wówczas, jak jest dzisiaj, to nie wiem, to było 18 lat temu. Byłem ze studentami w Groningen na takim programie międzynarodowym i poświęconym właśnie eutanazji. I gościem tego programu międzyuczelnianego był ten kapelan i on mówi tak. U nas jest prawo, że jeśli ktoś prosi o eutanazję, to musi się spotkać albo ze mną, albo z psychologiem. 2 razy, o ile dobrze pamiętam. I dopiero wtedy może poprosić ponownie o eutanazję i ta druga prośba dopiero jest skuteczna. I on mówi, jeszcze mi się nie zdarzyło przez 15 lat, jak pracuję w szpitalu, żeby ludzie, którzy ze mną rozmawiali, ponownie poprosili o eutanazję. Dlaczego? Bo ja jestem przy nich.
To niewątpliwie jest najważniejsze, to znaczy to czuwanie przy chorym i bycie razem i to się okazuje balsamem. Ta miłość jest być może tym, na co najbardziej czekają obie strony i rzeczywiście jest to czas i na przemianę i na takie, wyobrażam sobie, dogłębne spotkanie. Ale gdzie przebiega granica? Bo tutaj z jednej strony w encyklice Evangelium Vitae Jan Paweł II dopuszcza
rezygnację z uporczywej terapii,
prawda? Które fachowo się określa jako bierną eutanazję.
Nie. To są dwie rzeczy.
Dwie różne rzeczy. Dobrze, to poproszę o wytłumaczenie.
I to właśnie, to jest niezwykle ważne, żeby to zrozumieć. Eutanazja to jest działanie albo powstrzymanie się od działania. I wtedy mamy rozróżnienie na czynną i bierną. Ale to jest decyzja o tym, żeby zakończyć życie. Czyli powstrzymuję się od leczenia, które mógłbym zrobić, po to, żeby zakończyć życie w sposób możliwie bezbolesny dla pacjenta. Jeżeli to przyspieszenie śmierci następuje poprzez powstrzymanie się od działania, to jest eutanazja bierna. Jeżeli poprzez podanie jakichś preparatów czy jakieś działanie mechaniczne, to jest eutanazja czynna. I to jest jedyna różnica między eutanazją czynną i bierną. Czym się różni eutanazja bierna od rezygnacji z uporczywej terapii? Po pierwsze tym, że w uporczywej terapii to ja nie chcę śmierci pacjenta, natomiast akceptuję, że ona jest nieuchronna i się zbliża. I rozpoznaję, że w sensie terapeutycznym moje możliwości są zakończone. Ja to, co mogę, to mogę poprawić komfort tego pacjenta, ale leczyć go już nie mogę. Czyli to nie jest rezygnacja z terapii zwyczajnej. Tym bardziej w rezygnacji z uporczywej terapii ja nie rezygnuję ze środków opieki, czyli takich jak podawanie tlenu, jak podawanie, jak nawadnianie organizmu chorego, jak podawanie środków odżywczych. Tymczasem w eutanazji biernej może być tak, że działanie polega na odłączeniu właśnie środków odżywczych po to, żeby zagłodzić chorego, tak? Albo odłączę wspomaganie oddychania, żeby on się udusił. Czyli żeby spowodować jego śmierć przez to, że ja przestanę działać. Więc mamy bardzo istotną różnicę. I w tej rezygnacji z uporczywej terapii mamy zatem dwa niezwykle ważne elementy. Po pierwsze, że nie ma intencji skrócenia życia, tylko jest akceptacja tego, co nieuchronne i w konsekwencji też, że nie będę walczył o wydłużenie tego, o jeszcze chwilę, ponieważ to ten chory już tego nie potrzebuje. Tak? To tylko wydłuży jego cierpienie. A nie ma racji, żeby walczyć o ten czas. I druga rzecz, że w mojej opiece nie rezygnuję z tego, co jest adekwatne do jego stanu, czyli z podawania środków przeciwbólowych, z nawadniania, z karmienia, z podawania tlenu. I tutaj jest jedna uwaga, która jest potrzebna. Jest taki etap w umieraniu, w agonii, w którym organizm przestaje przyjmować płyny i środki odżywcze. Przestaje je metabolizować. I to jest taki jakby wewnętrzny proces włączenia działania przeciwbólowego. W ramach umierania już. To jest jeden z ostatnich etapów. Jeżeli lekarz rozpozna, że ten etap się zaczął, to on może odłączyć wtedy, a może nawet powinien odłączyć kroplówkę, ponieważ ona tylko będzie zwiększała cierpienie, że odłącza wtedy podawanie środków odżywczych, ponieważ organizm tak tego nie przyjmuje. Umieranie już się zaczęło. Natomiast powtarzam, nie chodzi o to, żeby to umieranie spowodować, a tym bardziej je przyspieszyć. Nie. Zostawiamy rzecz naturalnemu biegowi, rozpoznając, że to już się zaczęło.
Czyli powinniśmy szanować coś takiego jak naturalny bieg rzeczy.
Tak, oczywiście można to jakby wykoślawić, postawić w krzywym zwierciadle, że przecież jak ktoś złamie nogę, to naturalny bieg rzeczy, że ta noga sama się nie zrośnie. Trzeba ją złożyć. I że to jest działanie sztuczne. No to jest stawianie sprawy na głowie. Dlatego, że złożenie nogi, czy podanie preparatów przeciwzapalnych, czy antybiotyków, no zazwyczaj to jest terapia zupełnie zwyczajna i nic tam nie ma przekraczającego możliwości medycyny. Rezygnacja z terapii daremnej, czy jak się dawniej mówiło, uporczywej, to jest rezygnacja z tego, co przekracza możliwości medycyny, tak? Co jest albo na granicy eksperymentu, albo tego właśnie, co mój profesor nazywał zaciekłością terapeutyczną, czyli że już kierują nami w sumie bardziej emocje niż rzetelna wiedza.
Tak, był taki przypadek rodziców, którzy właśnie w ten sposób walczyli o życie syna, że jakby wymuszali to wieloletnie podtrzymywanie go przy życiu. I lekarz, który był przeciwnikiem eutanazji, w końcu lekarz przekonał ich do tego, że powinni pogodzić się z odejściem. Bo zobaczył, że no, to raczej polega na tym, że oni właśnie nie potrafią, bo oni decydowali już. Oni tylko mieli świadomość, prawda? Syn jej już jej nie miał.
Więc to jest, wie pani, bardzo dziękuję za ten przykład. Dlatego, że on pokazuje, jak trudne to są decyzje. One są trudne z jeszcze jednego powodu. Otóż o faktycznym stanie pacjenta to wie lekarz, który prowadzi. Często nie on sam jeden, tylko w całym konsylium. A my komentujemy to, będąc laikami. To, co zrozumiemy, często błędnie, upraszczając w skrócie i potem mówimy, a dałoby się jeszcze to, a dałoby się tamto. Tego nie wiemy. To wie lekarz. Czy podłączenie pod respirator w tym wypadku to jest działanie w ramach terapii zwyczajnej czy daremnej? Czy odłączenie danej kroplówki to jest rezygnacja z uporczywej terapii, z tego działania medycznie nieuzasadnionego już? Czy to jest eutanazja bierna? To on to wie. Zazwyczaj dziennikarze tego nie wiedzą. Czasem rozumie to sąd, ale mam wrażenie, że też nie zawsze. Że sąd się opiera na decyzji specjalistów, którzy próbują wytłumaczyć laikowi konkluzję, ale nie są w stanie przekazać całej argumentacji, ponieważ ona by wymagała dogłębnych studiów i doświadczenia medycznego, którego ani sąd, ani ławnicy, ani tym bardziej dziennikarze, czy rodzina, gdzie jeszcze dodatkowo grają emocje, nie mają. Więc kiedy mówimy o rodzicach, którzy walczą o życie dziecka, to mówimy o sytuacji, której tak naprawdę nie znamy. Znamy doniesienie prasowe. Wiemy o tym, że był stan poważny i wiemy, jak się zakończył. Natomiast na czym polegało to schorzenie? Jakie działania podjęto? Z jakich działań rezygnowano i w którym momencie i z jakich motywów? To jest zupełnie osobna rzecz, przed nami zazwyczaj zakryta, a często poddawana ocenie. A ponieważ brakuje nam danych, wobec tego są to oceny często niemiarodajne i niesprawiedliwe. Więc mnie czasem pytają dziennikarze o komentarz do jakichś wydarzeń konkretnych, jak na przykład była historia tego dzieciaczka w Anglii, czy rozdzielanych bliźniąt siamskich w Manchesterze przed laty. To ja zwracałem uwagę dziennikarzom na to, że państwo nie znacie elementarnych faktów, jeśli chodzi o dokumentację medyczną i ich nie poznacie, bo to jest poufne. Znacie konkluzję, a domagacie się ode mnie, żebym ja powiedział, czy lekarz miał prawo podjąć taką decyzję, czy nie. Ja mogę podać racje ogólne i wysunąć jakąś hipotezę. Ale ja nie jestem lekarzem, ja jestem bioetykiem. Wobec tego ja mogę podać rację, argumenty bioetyczne, natomiast aplikacji jej przy łóżku pacjenta dokona lekarz. I to jest też i ocena jego fachowa medyczna, i ocena dokonana przez jego sumienie. Czy on pójdzie za głosem sumienia, czy nie. I tyle. I trzeba to tak zostawić. To nie oznacza, że jemu wszystko wolno. Natomiast, że to jest jego zadanie, tak? I tak samo jak nikt nie zna tajemnic sumienia, ani pani redaktor, ani mojego. I czasem ludzie wnioskują przecież o podjętych przez nas działaniach, wypowiedzianych słowach, a nie wiedzą, co za tym stoi. I nie mamy powodu do tego, żeby im wszystko wyjaśniać, tym bardziej jeśli oni już sobie wyrobili zdanie. Nie? Więc ja w takich sytuacjach mówię, ja wiem, że zrobiłem tak, jak było trzeba. Albo mi ktoś wierzy, albo mi nie wierzy. Pozostawiam to już w zamknięciu.
Bardzo dziękuję za rozmowę.